osoby, które może pierwszy raz są tutaj albo pierwszy raz właśnie uczestniczą w nabożeństwie drugiego kościoła baptystów. Pastor wspomniał o tym, że tworzymy kościół głównie pierwszego pokolenia, właśnie, chociaż nie wygląda, to ja właśnie jestem przedstawicielem właśnie pierwszego pokolenia chrześcijan w naszej rodzinie i no, zaufałem Jezusowi na drugim roku studiów jako swojemu osobistemu zbawcy, jako swojemu Panu i od tego czasu zaczęła się ta przygoda z Jezusem i no, było to tak jakby parę lat temu. I to, o czym chcę dzisiaj mówić, to małżeństwo z misją i krótko po tym, właśnie jak zaufałem Jezusowi, zetknąłem się z kilkoma chrześcijańskimi małżeństwami. Nawet dokładnie to były młode rodziny chrześcijańskie i mieszkałem blisko, szczególnie zetknąłem się z jedną rodziną, właśnie Karoliny i Jurka. Mieszkałem blisko w akademiku przez kilka lat, a oni mieszkali bardzo blisko tego miasteczka akademickiego i otworzyli swój dom dla tych studentów. I no, pamiętam te spotkania, czasami 15, czasami 20 osób w niedużym mieszkaniu i no, pamiętam dobre jedzenie, co było, co się liczyło dla chłopaków. Pamiętam to, że można było, była okazja, żeby poznać dziewczyny, to też się liczyło dla chłopaków. Pamiętam też Jurka, który regularnie organizował takie, robił taką zabawę, konkursy biblijne i pamiętam, że niewiele potrafiłem odpowiedzieć w tych konkursach, szczególnie, że robił to w takich poziomach 1-5, to już powyżej 3, to żadne pytanie nie znałem, ale ciekawe było, że to miało taki wpływ, że zachęciło mnie, żeby poznawać Pismo Święte, a nie zniechęciło. No i pamiętam po prostu relacje małżeństwa. To, jak inaczej wyglądało to małżeństwo chrześcijańskie. Oczywiście poznałem ich potem lepiej, ale od początku było inne niż małżeństwa, które znałem do tej pory. Dlaczego? Na czym polegało to, że były to inne małżeństwa? No myślę, że na początku przede wszystkim to, jak oni odnosili się do siebie. Ja nigdy nie widziałem, żeby mąż do żony jeszcze po kilku latach małżeństwa odnosił się tak serdecznie, że nazywali siebie kochanie. Też no to, jak Karolina okazywała szacunek do Jurkowi, no starała się go docenić bardzo. Jak Jurek troszczył się o trójkę małych wtedy dzieci, i jak oboje kochali te dzieci i też jak w momencie, gdy dzieci były ewidentnie nieposłuszne, byli konsekwentni i tacy, no, powiedziałbym, konsekwentni w dyscyplinowaniu tych dzieci. No i oczywiście największa rzecz to, że oni byli małżeństwem, które było oddane Bogu i służyło Mu, im leżało na sercu, no, choćby życie duchowe nas, studentów, którzy zaczęliśmy dopiero chodzić z Bogiem. No i myślę, że to było pierwsze małżeństwo, gdzie ja doświadczyłem wpływu na moje życie. I ten wpływ właśnie był przez to, że myślę, że wlało to nadzieję, że ja mogę mieć inne małżeństwo, inne niż do tej pory mogłem widzieć. I no, nie mówię już o tym, że zachęciło mnie do tego, aby iść za Jezusem. No i ostatnio to, co czytałem w Piśmie i na co poświęciłem czas, to właśnie przyjrzenie się małżeństwom chrześcijańskim w Nowym Testamencie, ale po narodzeniu Kościoła, czyli po dniu Pięćdziesiątnicy. I to, co odkryłem, to, że w Nowym Testamencie właśnie w tym okresie nie ma za dużo wymienionych z imienia małżeństw. Więcej jest mowa o małżeństwie, jak ma wyglądać, jak jest zaprojektowane, jak ma funkcjonować w takich dużych, powiedziałbym, fragmentach z Pismu Świętego w liście do Efezjan, do Koryntian, w pierwszym Piotra, ale przykładów, jakie znalazłem, raptem 4. I no, pierwszy przykład Ananiasza i Safiry jest właściwie tragicznym przykładem grzechu i tylko tam występuje. Potem odkryłem też tylko po jednym zdaniu o dwóch małżeństwach z Rzymu, ponieważ jest to z listu do Rzymian i do nich są te pozdrowienia, Andronikus i Junia, dźwięczne imiona, i okazuje się, że oni byli razem w więzieniu z apostołem Pawłem, co było dla mnie pewnym odkryciem. I potem Filologos musiał lubić literaturę chyba, i Julia, oni z kolei też z Rzymu, byli wierzącymi w Rzymie i należeli do trzonu, z kontekstu widać, że należeli do trzonu kościoła domowego, pewnie jednego z kościołów domowych w Rzymie. No i wreszcie Akwila i Pryscyla, o nich jest z sześć fragmentów w Nowym Testamencie i właśnie chciałbym zaprosić was do tego, żeby przyjrzeć się właśnie temu małżeństwu, Akwili i Pryscyli, małżeństwu z drugiej połowy pierwszego wieku, i mam nadzieję, że coś od nich nauczymy się dzisiaj, w pierwszej połowie XXI wieku. Wszystkie fragmenty, które tutaj widzimy, one nie są fragmentami poświęconymi Akwili i Pryscyli. Oni nie są bohaterami tych fragmentów. To jest właściwie od 18 rozdziału, bo tam jest Dzieje Apostolskie 18 rozdział. Od 13 rozdziału główną postacią Dziejów Apostolskich jest apostoł Paweł. Jego trzy podróże misyjne i na końcu podróż do Rzymu. Natomiast pozostałe trzy fragmenty są pozdrowieniami też apostoła Pawła do kościołów, gdzie mamy kilka informacji o Akwili i Pryscylii. To jest bardzo ciekawe, że Bóg zdecydował się w swoim natchnionym słowie umieścić dla nas te informacje. I będziemy przechodzili od fragmentu do jednego fragmentu do drugiego, właściwie troszkę od miejsca geograficznego do drugiego miejsca. I proszę was o takie większe może skupienie, niż gdybyśmy się oparli tylko na jednym fragmencie. I po raz pierwszy widzimy, gdy apostoł Paweł spotyka się z Akwilą i Pryscylą w Koryncie. Więc teraz przenosimy się do Koryntu i nie chcę, żebyśmy analizowali całą podróż oczywiście, ale zwróćcie uwagę, najdalsze zachodnie rubieże na tej mapce to jest właśnie Korynt i gdzieś w połowie podróży jest apostoł Paweł, potem już wraca właściwie w większej części tej podróży i dociera do Koryntu. I więc widzimy, gdzie to jest, dzisiejsza Grecja, ta prowincja to była Achaja i czytamy pierwszy fragment. Potem Paweł opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Tam spotkał pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii, oraz jego żonę Pryscylę. Klaudiusz bowiem zarządził, że wszyscy Żydzi muszą opuścić Rzym. Paweł zaznajomił się z Akwilą i Pryscylą, a ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i z nimi pracował. Byli oni z zawodu wytwórcami namiotów. Więc pierwsze informacje o tej parze. Akwila jest Żydem i pochodzi z Pontu, to nad Morzem Czarnym, nie jest to chyba tak bardzo istotne, natomiast nie mamy informacji o pochodzeniu Pryscylii, ani nie mamy nigdzie informacji, czy oni mieli dzieci, czy nie mieli dzieci. Widocznie to nie było tutaj, tak jak mówię, oni nie byli bohaterami, więc Łukasz nie pisze o tym. Dowiadujemy się, że oni mieszkali w Rzymie, ale z powodu edyktu Klaudiusza, wiemy, że ten edykt był w 409 roku wydany, Żydzi musieli opuścić Rzym. I doszukałem się, dlaczego musieli opuścić, ponieważ w Rzymie byli Żydzi, którzy uwierzyli w Mesjasza, którym jest Jezus Chrystus, i którzy nie uwierzyli. I między nimi dochodziło do tarć. I widocznie Klaudiusz miał dosyć tego i wszystkich ich przegonił. Ale domyślamy się, że akurat Akwila i Pryscyla, którzy opuścili Rzym i właśnie wylądowali w Koryncie, byli osobami, którzy uwierzyli w Mesjasza. Znów, nie wiemy kiedy. Wiemy, że w dniu Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie, gdy Duch Święty 3000 ludzi przekonał, aby wyznali Jezusa jako Mesjasza, byli ludzie i z Pontu, skąd pochodzi Akwila, jak i z Rzymu. Więc Ale po dalszej reakcji na apostoła Pawła wiemy, że oni są już osobami wierzącymi, ponieważ krótko po tym, jak przeprowadzili się do Koryntu, jest powiedziane świeżo, potem byli gotowi przyjąć do swojego domu apostoła Pawła, który jest, no, ma jasny kierunek w swoim życiu. On głosi Jezusa. Zresztą oni go zauważyli, że on głosił Jezusa. I co robią? Zapraszają go do swojego domu i zamieszkują razem i razem pracują, wyrabiając namioty. Prawdopodobnie, doszukałem się znów, że tutaj może i chodzić o rymarstwo, i o szycie, prawdopodobnie tu oni wytwarzali namioty. I w świecie grecko-rzymskim takie rzemiosło nie było cenione jako taki coś, jaki cenny zawód. Natomiast w świecie żydowskim było to cenne. Ale oni są w Koryncie. Korynt to jest jedno z największych miast wówczas. Ma ponad 500 000 ludzi i tam się odbywają igrzyska regularnie i myślę, że ta praca dawała dobre utrzymanie. Ludzie potrzebowali namiotów, bo było wielu ludzi, którzy podróżuje i nie było miejsc czasami, a czasami nie było ich stać na to, żeby wynająć pokój, więc po prostu korzystali z tych namiotów. I tym się zajmują w powszednie dni Akwila, Pryscyla i Paweł. I możemy sobie wyobrazić, że mieszkają razem i wytwarzają te namioty i sprzedają te namioty. Natomiast w wolny dzień, czyli w szabat, apostoł Paweł naucza w synagodze. I po jakimś czasie, nie wiemy dokładnie po jakim, gdy dostaje wsparcie przez Tymoteusza i Sylasa z Macedonii, on już całkowicie oddaje się głoszeniu słowa. I tak ta historia się w Koryncie kończy. Ona trwa 1,5 roku i bardzo dużo owoców. Duch Święty przekonał apostoła Pawła i wielu Koryntian zaufało Jezusowi i powstał nie jeden pewnie kościół domowy. I wydaje się, że przez całe te 1 rok i 8 miesięcy Akwila i Pryscyla współpracują z apostołem Pawłem. Dlaczego? Bo przygarnęli go na początku i jak zaraz zobaczymy, w kolejnym fragmencie, jak wyjeżdżają z Koryntu, to wyjeżdżają razem, czyli Akwila i Pryscyla opuszczają Korynt. Ten sam rozdział 18:21. Paweł przebywał więc w Koryncie jeszcze przez wiele dni. W końcu pożegnał się z braćmi i odpłynął do Syrii, a z nim Pryska i Akwila. Po tym, jak ze względu na złożony ślub ostrzygł w kenkrach włosy, przybyli do Efezu. Tu Paweł ich pozostawił i udał się do synagogi. Rozprawiał tam z Żydami i choć go prosili, by pozostał z nimi dłużej, nie zgodził się. Przy pożegnaniu natomiast oznajmił, jeśli Bóg pozwoli, to jeszcze do was wrócę, i odpłynął z Efezu. Jeszcze raz tą mapkę tylko pokażę. Widzicie Korynt i Efez. Oczywiście kierunek był Syria, ale przez Morze Egejskie trafiają do Efezu. I ciekawa rzecz, tylko może jedno wystąpienie apostoła Pawła w synagodze w Efezie, nigdy tam nie był, i on odpływa dalej do Syrii, czyli kończy swoją drugą podróż misyjną. Natomiast Akwila i Pryscyla zostają tam. Efez jest jest największym miastem w tej prowincji nazywanej Azją i jest też stolicą, jest też miastem portowym. I jak może niektórzy z was pamiętają, w Efezie był jeden z 7 cudów świata starożytnego. Była świątynia Artemidy, co zresztą potem w Dziejach Apostolskich skutkuje pewnymi konsekwencjami na rzemieślnikach, którzy wytwarzali te posążki Artemidy. Niektórzy ludzie, więc ciekawa sytuacja, przeprowadza się to małżeństwo, zostaje w Efezie, apostoł Paweł szybko odpływa stamtąd. I niektórzy ludzie, niektórzy badacze domyślają się, to nie jest napisane, że w tym był głęboki zamysł, że Akwila i Pryscyla byli godnymi zaufania ludźmi i oni zostali w celu przygotowania bazy pod przyszłą pracę misyjną w Azji. Co zresztą będzie widać za chwilę w trzeciej podróży. Natomiast w międzyczasie, gdy nie ma apostoła Pawła, dzieje się jeszcze jedna ciekawa rzecz z tym małżeństwem w roli głównej, myślę. Również 18 rozdział Dziejów Apostolskich i wersety 24-28 teraz. Tymczasem do Efezu przybył pewien Żyd, miał na imię Apollos i pochodził z Aleksandrii. Był człowiekiem wymownym oraz biegłym w pismach. Obeznany był z drogą Pana i z żarem, z głębi ducha przemawiał i dobrze uczył o tym, co dotyczyło Jezusa. Wiedział jednak tylko o chrzcie Jana. Zaczął on otwarcie i odważnie przemawiać w synagodze. Gdy Pryska i Akwila go usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. A kiedy zapragnął przenieść się do Achai, bracia zachęcili go do tego, a także napisali do uczniów, aby go przyjęli. Na miejscu okazało się, że był bardzo pomocny dla tych, którzy dzięki łasce uwierzyli. Potrafił bowiem skutecznie obalać twierdzenia Żydów, wykazując publicznie na podstawie pism, że Jezus jest Chrystusem. Więc więcej tu jest o Apollosie i parę informacji się o nim dowiadujemy. Na przykład to, że był wymowny. Na przykład to, że był biegły w pismach. Że dobrze uczył w synagodze. Tam go Akwila i Prysyla znajdują. I że on znał, dobrze uczył o Jezusie, o Mesjaszu, ale znał tylko to, co Jan nauczał. Tylko wiedział o chrzcie Janowym. Co robią Akwila i Pryscyla? Oni go zajęli się nim, dosłownie jak czytałem, to jest dobrali go, czyli zabrali go jakby do siebie i goszcząc w swoim domu, tak się domyślam, musieli spędzić czas, aby wyłożyć Apollosowi to, co mu brakowało. Więc on nie słyszał jeszcze o tym, że Jezus umarł na krzyżu. On nie słyszał, że Jezus zmartwychwstał. On nie słyszał o wylaniu Ducha Świętego. On zatrzymał się w swojej wiedzy na tym, co uczył Jan Chrzciciel. I był ochrzczony też tylko chrztem Janowym, więc potrzebował ochrzczenia w imię Jezusa Chrystusa. Oni mu to wykładają. Oni go usłyszeli, rozpoznali w nim oddanego żarliwego człowieka, oddanego Bogu, ale któremu brakuje trochę wiedzy, poznania, uzupełnili to i byli gotowi potem bardzo szybko go jakby wypuścić, pozwolić mu iść tam, gdzie Duch Święty go prowadzi. I mógłbym to podsumować w ten sposób, że Akwila i Pryscyla w takim kluczowym momencie dla Apollosa zajęli się nim. I jestem pewien, że nie mieli nawet pojęcia, co się później z Apollosem mogło stać, jaki potencjał drzemie w tym człowieku, bo no, to już czytamy w innych fragmentach, na przykład w liście do Koryntian, gdzie jest mowa, ja siałem, apostoł Paweł pisze, ja siałem, Apollos podlewał, a Bóg dawał wzrost. Czyli Apollos był jedną z głównych ludzi, którzy ugruntowywał ludzi wierzących w Koryncie. Skąd zresztą przyjechali Akwila i Pryscyla. Mi to przypomina trochę zajęcie się w takim kluczowym momencie przez Barnabę apostołem Pawłem. Pamiętacie, nawrócił się w taki spektakularny sposób ten prześladowca kościoła Szaweł z Tarsu i co robią chrześcijanie, wierzący ludzie? Odsuwają się od niego, nie wierzą, że to jest prawdziwe. I jest jeden człowiek, syn pocieszenia, właśnie Barnaba, który wyciąga rękę, pomaga Szawłowi z Tarsu, a Pawłowi już wtedy i ściąga go potem po jakimś czasie z Tarsu, właśnie z Cylicji do Antiochii, gdzie on, Barnaba, jeszcze jedna osoba są nauczycielami w tym kościele. Więc niesamowity wpływ na pojedynczą osobę, gdzie nie wiesz, nie masz pojęcia, co Bóg dalej zrobi. Myślę, że również Barnaba nie miał pojęcia, czym to się skończy. Dopiero później w pierwszą podróż wyrusza razem Barnaba i apostoł Paweł. No w każdym bądź razie to stało się w tak zwanym międzyczasie w Efezie. Dodam jeszcze, że Efes, a już mówiłem o tym, jest wielkim miastem. I do tego miasta przyjeżdża bardzo szybko, mówi się o 6-9 miesiącach, znów apostoł Paweł, wyruszając w trzecią podróż misyjną. Znów jest mapka. Widzicie, że przekroczył ląd dzisiejszej Turcji. Na zachodzie Turcji był Efes, to miasto portowe, i spotykają się tam z Akwilą i Pryscylą. Nie mamy o tym bezpośrednio w dziejach apostolskich jakichś podań, ale jest ciekawa sytuacja, że popatrzcie, gdzie jest Efes i gdzie jest Korynt. I właśnie z Efezu, ponieważ w Efezie apostoł Paweł był najdłużej ze wszystkich miast w swoich podróżach, czyli 2 lata i 3 miesiące, właśnie w Efezie pisze list do Koryntian, tak zwany pierwszy list do Koryntian. I w pozdrowieniach do Koryntian z Efezu pisze takie słowa. Więc 1 Koryntian 16:19. Pozdrowienia od kościołów w Azji. No to jest ta prowincja, gdzie jest Efes, Azja. Serdecznie pozdrawiają was w Panu Akwila i Pryscyla oraz kościół, który gromadzi się w ich domu. Najlepsze życzenia przekazują wszyscy bracia. Pozdrówcie jedni drugich świętym pocałunkiem. Co z tego wersetu się dowiadujemy o Akwili i Pryscyli? Że oni nadal są, po pierwsze, w Efezie, bo od nich jakby są wyróżnieni Koryntianie przez to, że mają jakby specjalne od nich pozdrowienia, ale nie tylko od nich, również od Kościoła, czyli od ludzi, którzy są wierzącymi ludźmi i gromadzą się w ich domu. To pokazywało, że Akwila i Pryscyla musieli się, no, byli szanowani w Efezie, skoro w ich domu spotyka się Kościół, a dwa, że mieli do tego możliwości, żeby zgromadzić kilkadziesiąt osób. Mówi się, że te kościoły mogły być w domach do 40 osób nawet. No i oni też pamiętali o tych Koryntianach, więc Paweł, apostoł Paweł wyróżnia ich spośród wierzących w Azji. Takie osobiste pozdrowienia mają Koryntianie od Akwili i Pryscyli. Dodam jeszcze tylko tak coś a propos tego kościołów domowych. No wtedy chrześcijanie nie mogli budować żadnych budynków. Pierwsze budynki, które można nazwać takimi hybrydami, czyli takich przerobionymi, gdzie było już baptysterium, gdzie były jakieś mozaiki, dopiero są odkryte w 256 roku. Czyli to jest 200 lat później, dopiero chrześcijanie znosili budynki, a przez ten okres, również wtedy, gdy to czytamy w Efezie, no, spotykali się, gromadzili się w domach, być może w Rzymie, w tych katakumbach też. Idźmy dalej. Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, chociaż nie wiemy tego na pewno, że przez ten okres 2 lat i 3 miesięcy Akwila i Pryscyla i apostoł Paweł działają razem, też inni misjonarze w Efezie. Owoc jest niesamowity. Jest na przykład powiedziane, nie będę tutaj cytował całości, ale że rezultatem tego było, że wszyscy mieszkańcy Azji, zarówno Żydzi, jak i Grecy, usłyszeli słowo Pana. Dzieje apostolskie 19:10. Niesamowity owoc. I myślę, że Akwila i Pryscyla mieli w tym swój wkład. Ale apostoł Paweł opuszcza Efes i kontynuuje swoją trzecią podróż i trafia do Koryntu. I tu widzicie dalsza część podróży z Efezu i znów najdalsze rubieże to Korynt, póki co, dokąd on dotarł. Oczywiście tam po drodze jeszcze o Macedonię zahacza, ale w końcu dociera do Koryntu i tam jest około 3 miesięcy. I stamtąd pisze kolejny list, list do Rzymian, czyli do wierzących w mieście, stolicy tego imperium, gdzie nigdy osobiście nie był apostoł Paweł. I w pozdrowieniach znów znajdujemy takie słowa. Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, moich współpracowników w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie nadstawiali własnego karku. Jestem im wdzięczny, nie tylko ja, ale także wszystkie kościoły pogańskie. Przekażcie też pozdrowienia kościołowi, który gromadzi się w ich domu. To zobaczcie, co się tutaj dzieje. Teraz mówimy o liście do Rzymian, Czyli dosyć szybko po tym Efezie dowiadujemy się, gdy apostoł Paweł pisze list do Rzymian z Koryntu, że Akwila i Pryscyla już nie są w Efezie. Już ich teraz znajdujemy w Rzymie. I ten werset, te kilka wersetów jest dosyć napakowanych akurat w informacje o Akwili i Pryscyli. I spróbuję troszkę to przybliżyć. Więc pierwsza informacja, że on nazywa ich tutaj, apostoł Paweł, po raz pierwszy, moi współpracownicy w Panu Jezusie, w Chrystusie Jezusie. I oczywiście apostoł Paweł w swoich listach wymienia kilkadziesiąt osób, ale nie wszystkich nazywa swoimi współpracownikami i myślę, że coś to dla niego znaczyło. Szczególnie gdy weźmiemy następną informację, że on pisze, że oni, czyli Akwila i Pryscyla, za jego życie nadstawili karku. To znaczy, że w jakichś okolicznościach, broniąc, pomagając apostołowi Pawłowi, ryzykowali własnym życiem. Oczywiście nie wiemy, kiedy to było, czy to było w Koryncie, czy to było w Efezie. Niektórzy badacze twierdzą, że to było właśnie, że to był właśnie Efez. Ale faktem jest, że byli gotowi zaryzykować własne życie dla apostoła Pawła. No i jeszcze inne ciekawe informacje. To jest to, że apostoł Paweł mówi, ja jestem wdzięczny Akwili i Pryscyli i Rzymianie teraz dowiadują się, okej, kogo my tu mamy? Mamy Akwilę i Pryscylę, którzy są współpracownikami tego misjonarza Pawła, którzy ryzykowali życie i jeszcze, że on jest im bardzo wdzięczny, ale nie tylko on, dowiadujemy się, wszystkie kościoły pogańskie. To fajnie brzmi, kościoły pogańskie, oczywiście chodzi o kościoły, czyli wierzących ludzi, którzy mają korzenie nie żydowskie, tylko pogańskie. Myślę, że nie chodzi o wszystkie w ogóle kościoły pogańskie, tylko wszystkie w tych rejonach, gdzie one wtedy powstały, czyli w Achai, Grecji i Azji, w tej prowincji. Więc to trochę mówi o tej parze. To dużo mówi, myślę. I myślę, że te kościoły po latach były im wdzięczne. Więc mamy Akwilę i Pryscylę w Rzymie. I znów, nie ma tego napisane, ale niektórzy badacze twierdzą, że powodem, dla którego oni tak szybko przenieśli się do Rzymu i znów byli gotowi zmienić swoje miejsce zamieszkania, był podobny jak dlaczego się znaleźli w Efezie, że apostoł Paweł liczy na nich, to byli ludzie godni zaufania i oni pojechali tam, żeby przygotować bazę misyjną dla apostoła Pawła, ponieważ on planował wyprawę do Hiszpanii i planował być w Rzymie i mieć tam bazę wypadową, żeby potem wyruszyć do Hiszpanii. Na pewno potrzebował środków finansowych, ale potrzebował też ludzi, którzy mówią po łacinie, i którzy by wyruszyli razem z nim, ponieważ on nigdy nie wyruszał sam. Więc może to było zadanie Akwili i Pryscyli. Ale jeszcze opuściłem jedną informację ważną, że znów dość szybko po przybyciu do Rzymu Kościół się spotyka w ich domu. Znów to robią. Znów otwierają dom dla Kościoła. I to też dużo o nich mówi. No i dochodzimy do ostatniego fragmentu, do ostatniej wzmianki w zasadzie. Może jeszcze dwa słowa. Mija 10 lat. Teraz dużo się zdarzyło po drodze, omijamy to, a teraz apostoł Paweł jest w Rzymie, ale jest to już drugie uwięzienie. On jest w celi śmierci. Wyrok jest wydany. Czeka na egzekucję. Mówi, że jest sam. Niektórych sam wysłał z zadaniem, a niektórzy go opuścili jak Demas. I wydaje się dziwne, że Akwila i Pryscyla, którzy byliby w Rzymie, którzy ryzykowali dla niego życie, teraz by go takiego samego w tej celi śmierci zostawili, że on powiedziałby, że jest sam. Mówił, że tylko Łukasz, lekarz, jest przy nim. No i z tej celi śmierci pisze swój testament. Apostoł Paweł, to jest drugi list do Tymoteusza, czyli pisze list do swojego ukochanego ucznia, przywódcy kościołu w Efezie, czyli pisze list do Efezu. I zobaczcie, co pisze w pozdrowieniach do Tymoteusza. Długi werset. Tymoteuszu, pozdrów Pryskę i Akwilę oraz dom Onezyforosa. Pozdrów Pryskę i Akwilę. A więc co się dzieje? W 67 roku Akwila i Prysyla znów przeprowadzili się, tym razem do Efezu. I apostoł Paweł wie o tym i prosi Tymoteusza, do którego pisze osobisty list pasterski, żeby pozdrowił to drogie małżeństwo. Możemy się tylko domyślać, że o tym nie jest mowa, że w tym Efezie znów w ich domu spotyka się, gromadzi się Kościół. Więc podsumowuję to. 6 wzmianek, 6 fragmentów, 5 miejsc, gdzie oni przebywali. W Rzymie na początku, gdzie być może się nawrócili, ale musieli opuścić z powodu edyktu. W Koryncie, gdzie wyrabiali namioty, gdzie przyjęli apostoła Pawła, gdzie razem z nim wyrabiali namioty i współpracowali i wreszcie ponieśli koszt przeprowadzki, przeprowadzili się do Efezu. I Efez, gdzie przygarnęli Apollosa, zajęli się nim, wyłożyli mu to, co mu brakowało, pozwolili mu iść dalej, tak jak go Duch Święty prowadzi, i gdy apostoł Paweł, to współpracowali z nim i gdzie Kościół gromadził się w ich domu. I potem Rzym, gdzie znów Kościół gromadzi się w ich domu, gdzie wiemy o nich trochę więcej z tych pozdrowień, i na końcu znów są w Efezie. Jeśli te daty, które tam są, dobrze doszukałem się, to jest okres 17 lat życia tego małżeństwa. 17 lat takiego wiernego służenia. I często my stawiamy sobie za przykład i dla nas jest takim wzorem właśnie apostoł Paweł, który był niesamowicie obdarowany. Miał na pewno dar przywództwa, na pewno dar nauczania, na pewno dar uzdrawiania, dar mówienia językami. Miał niesamowite powołanie, zaniesie Ewangelię. Jezus mu osobiście to powiedział, ty zaniesiesz Ewangelię do pogan i do królów przede wszystkim. I rzeczywiście Bóg go używał, napisał niesamowicie głębokie teologiczne rzeczy w swoich listach. I podziwiając apostoła Pawła i słusznie, i biorąc go za wzór, nie możemy zapominać o takich ludziach w tle, jak Akwila i Pryscyla, którzy właściwie towarzyszą mu przez dłuższy okres, prawie przez cały okres tych jego podróży. Nigdzie nie obserwujemy, żeby było napisane o jakimś darze, jak dar przywództwa czy nauczania u kogoś z tego małżeństwa. Nawiasem mówiąc, tak jest w Kościele, że tylko niektórzy ludzie są taki, mają te dary spektakularne, ja bym powiedział widoczne, które są związane z darem nauczania, z darami takimi przywódczymi, które gdzieś tam bardziej widać. A większość ludzi w Kościele ma dary, są tak zwanymi jednotalentowcami. Czyli mają 1-2 dary duchowe i niekoniecznie jakieś takie spektakularne. Dar służenia, dar pomagania. I łatwo jest myśleć, o, ten, który jest tak obdarowany jak apostoł Paweł, to on może służyć i na różne sposoby. A ktoś, kto ma jeden dar, myśli sobie, co ja tu wielkiego, mnie tu w ogóle nie widać, to może lepiej zaniechać i zakopać ten dar, nie używać, zamiast używać i pomnażać. I myślę, że to, co się uczę od Akwili i Pryscyli, jako o większości z nas, obdarzonych może tylko jednym darem, bo o tym mówi Pismo Święte, że każdy ma co najmniej jeden dar od Ducha Świętego, że możemy się uczyć, aby nie zakopywać tych darów, ale żeby używać ich, takich, jakie mamy, i tych możliwości, które Bóg daje. Oni właściwie, bym powiedział, pomagali, wspierali, służyli. To jest ich dary. To jest to, co widać. I mieli wpływ na wiele kościołów, wielu też pojedynczych ludzi. Na koniec przyszły mi do głowy, a jeszcze może jedna rzecz, że i tu nastąpiła pomyłka. Okej. Właśnie zastanawiałem się nad kilkoma pytaniami, które dla mnie się nasunęły, jak właśnie myślałem o tym drogim małżeństwie. I pierwsze pytanie, które też chciałbym się niektórymi podzielić, to jest, jak Akwila i Pryscyla widzieli samych siebie? Kim oni są? I na pierwszym miejscu, myślę, oni postrzegali siebie jako naśladowców Chrystusa. I pytanie, jakie do ciebie jest, czy może do małżeństwa nawet razem, jeśli w tym momencie jesteś w małżeństwie, to jak ty postrzegasz siebie? Kim jesteś? Czy na pierwszym miejscu widzisz siebie jako naśladowcę Chrystusa? Jestem uczniem Jezusa. To jest coś, co jest najgłębsze, gdy chodzi o mnie. Ale jestem pełnię różne role, życiowe zadania i mamy różne zawody. Więc jestem w jakimś przebraniu informatyka. Jestem w przebraniu budowlańca, nauczyciela, muzyka. Pełnię rolę ojca. Jestem w tym przebraniu ojca, syna, matki, żony, męża. Drugie pytanie to jest odnośnie Akwili. To jest, jak Akwila i Pryscyla widzieli nadrzędny cel swojego życia, może też swojego małżeństwa. Jak odpowiedzieli by na pytanie, po tym jak zaufali Jezusowi, po co tutaj jesteśmy w tym rzymskim świecie, obojętnie w którym mieście. I myślę, że oni by na pierwszym miejscu odpowiedzieli coś takiego. Jesteśmy po to, aby mieć swój udział w misji danej nam przez Jezusa. Może nie danym nam tak bezpośrednio, jak oko w oko, innym apostołom czy apostołowi Pawłowi, ale tak samo prawdziwym, prawdziwie danym, każdemu wierzącemu. Misji od samego Jezusa, wielkiego nakazu misyjnego. I oni chcieli pomagać, wspierać i służyć, aby ta misja była wypełniana. Więc znów, jak ty widzisz nadrzędny cel swojego życia? Po co tutaj jesteś? Od Akwili i Pryscyli uczymy się, że wyrawianie namiotów, urządzanie się, wyobrażałem sobie tam w Koryncie piękne słoneczko, piękne plaże, można by się fajnie urządzić, ale to nie było celem ich życia, to wyrabianie namiotów. Celem ich życia było coś, co przekracza wyrabianie namiotów, coś wielkiego, większego, trwałego, co pochodzi od samego Boga. Coś, co myślę, że dla osoby, która jest tym przejęta, pozwala budzić się następnego dnia. Coś, co mu pozwala odpowiedzieć, po co tu żyję? Że chcę żyć, że moje życie ma sens, że warto wstać następnego ranka i mieć udział w tym. Nawet jak są przeciwności, to pełnić wolę Boga. Akwila i Pryscyla wiedzieli, kim są w Chrystusie i jaką misję Bóg im wyznaczył. I oni realizowali to. I byli w tym wierni. Dostrzegli Pawła, ponosili koszt przeprowadzki, wspierali go. Dostrzegli Apollosa, pomagali mu poznać dokładniej drogę Bożą. Współpracowali z Pawłem, otworzyli swój dom. Praktycznie przez pracę pomagali. Otworzyli swój dom i Kościół mógł się gromadzić. Otworzyli swój biznes i mogli służyć misji. A w momencie zagrożenia byli gotowi oddać życie. I na koniec można powiedzieć jeszcze, że Akwila i Pryscyla nie byli takimi postaciami pierwszego planu. Myślę, że nawet nie byli postaciami drugiego planu. To były postacie trzeciorzędne, bym powiedział, trzeciego planu. Trochę jak Jan Chrzciciel jest taką osobą, która jak trochę na pierwszy plan wychodzi, to od razu mówi, nie, tu nie o mnie chodzi. Ja tylko jestem po to, jestem tylko głosem, który wskazuje na Jezusa, który ma przyjść, na Mesjasza. I to drogie małżeństwo przez wiele lat wiernie trudziło się, stwarzając jakby dobre warunki, bazę do głoszenia Ewangelii i budowania wierzących, będąc bohaterami trzeciego planu. I od Akwilii i Pryscylii uczę się jeszcze coś takiego, że nie trzeba być pełnoetatowym misjonarzem, jak apostoł Paweł, aby wypełniać daną misję przez Jezusa. Myślę, że od Akwilii i Pryscylii uczymy się też, że nie trzeba być pełnoetatowym pastorem, jak Tymoteusz w Efezie, żeby wypełniać misję daną przez Jezusa. Że można być sobą, Akwilą i Pryscylą, małżeństwem z misją, z ich unikalną rolą w budowaniu Królestwa Bożego. Pozwólcie, że pomodlę się na koniec i potem wyświetlę pytania. Dziękujemy Ci, Boże, że każdy z nas ma inne obdarowanie i inne powołanie. Pomóż każdemu z nas je odkryć i wiernie je realizować. Dziękujemy, Panie, za to, że w Piśmie Świętym mamy przykłady osób o różnym obdarowaniu, powołaniu, takich jak Paweł, Tymoteusz, Akwila i Pryscyla. Boże, przekonuj nas, że nie ma żadnego sensu, aby się porównywać, zazdrościć lub zniechęcać tym, że nie służymy tak jak ktoś inny. Dziękujemy Ci, Boże, że wszyscy w jedności, choć każdy może inaczej, jesteśmy powołani, aby wiernie wypełniać Twoją misję, daną nam przez Ciebie, Panie Jezu. Prowadź nas, aby każdy z nas wiernie Tobie służył, w sposób, jaki Ty wyznaczyłeś, abyśmy służyli Tobie wiernie, tak jak to drogie małżeństwo Akwila i Pryscyla. W imieniu Jezusa. Amen.